Do zimnych ogrodników jeszcze sporo czasu, wtedy zaczyna się największy ruch w ogrodnictwie, ale aktywność we własnych ogródkach, na tarasach czy balkonach już trwa. Coraz więcej osób krząta się, ogląda rośliny, niektórzy myślą już o sadzeniu. Ważne, by na początku sezonu wiosennego poświęcić tym miejscom trochę więcej uwagi. Dziś w Ekosferze powiemy, jakie pierwsze prace należy wykonać, jakie odłożyć na później. Aneta Gała-Burda, zapraszam do 15. A gościem w Ekosferze jest Anna Mitrosz, projektantka ogrodów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co się dzieje w tej chwili w ogrodach? Już jest ruch jakiś większy? Czy wy macie jako projektanci więcej pracy?
Tak, już czujemy wiosnę i widzimy, że się natura budzi. Nasi inwestorzy też. Widzimy też, że ogrody się budzą. Zdecydowanie już jest więcej pracy i też widzimy, jakie skutki po tej zimie mamy w ogrodach.
Zimę mieliśmy bardzo trudną, wyjątkowo trudną jak na ostatnie zimy. I jak wyglądają teraz ogrody?
No muszę przyznać, że to są straty, bardzo duże straty i to jakby widzimy, no dość szybko zauważamy, na pewno Państwo też zauważyli, że bardzo dużo roślin jest połamanych, że te duże opady śniegu jednak porozłamywały rośliny, po których się tego nie spodziewaliśmy, na przykład jałowce horyzontalne, które są sprężyste. No w tym roku jest dużo połamanych, dużo drzew takich.
Tuje
powyginane, połamane, sosny o dziwo też połamane, więc jakby dużo roślin ma uszkodzone właśnie pędy i powyłamywane, dużo roślin jest ponaginanych, czyli tak naprawdę trzeba będzie je popodpierać i podwiązywać, żeby wróciły do właściwej formy. No i mnóstwo poparzeń śniegowych, więc to ewidentnie po trawnikach, to w tym roku wyjątkowo brzydkie trawniki mamy. Mamy dużo pleśni pośniegowej i dużo takiej wyparzonej trawy. Paskudnie te trawniki wyglądają. Prawdę powiedziawszy, niewiele jest takich w niezłej formie. Raczej wszystkie nadają się do porządnej pielęgnacji takiej właśnie wiosennej. Też rododendrony nie wyglądają najlepiej. Tam widać dużo różnych też objawów. Więc tak naprawdę mamy pracowitą wiosnę po niełatwej zimie.
Bo te krzewy wszystkie pod wpływem tego ciężkiego śniegu się po prostu porozchylały.
Tak.
I nie wiadomo, czy one są połamane, bo niektóre leżą praktycznie na ziemi, ale czy jest szansa, że one się same podniosą?
Część z nich się podniesie, ale takie stare pędy, grube, które jakby zostały na dobrą sprawę powykręcane, to są nikłe szanse. Część się podniesie, na pewno te, które są takie bardziej wiotkie, młode, jeszcze jędrne, to one powstają, bo już widzimy. Ale bardzo dużo krzewów jest tak powyginanych, makabrycznie powykręcanych, że no cięcie, tak naprawdę tylko cięcie i sporo drzew do wymiany. Tak na dobrą sprawę, to tak jak ja obserwowałam, to mieliśmy w niektórych miejscach 70 cm śniegu. To w ogóle jest jakby nie do uwierzenia. Nie do uwierzenia, że takie ilości śniegu mogły spaść, plus jeszcze wiatry, które gdzieś nawiały i rośliny, no porozłamywane jakby dokumentnie. Ja nie mówię, że wszystkie, ale wiele jest takich miejsc, których byśmy się nie spodziewali, na przykład żywopłoty bukszpanowe, które były cięte i tak naprawdę ładnie formowane i trzymane w dobrej formie, to się okazuje, że tu po zimie porozchylane, porozłamywane no do takiej gruntownej regeneracji, gdzie i tak jakby były osłabione, bo mieliśmy zeszłego roku duży taki napad, napływ tej ćmy bukszpanowej, więc tu trzeba powiedzieć, że bukszpany to dostały chyba najsolidniej pokrzywdzone.
Jedna sprawa to ten śnieg, który połamał, poprzyginał do ziemi, to jedna sprawa. Czy jakieś choroby związane też właśnie z tym, albo przemarznięcia, czy to się wszystko jeszcze można jakoś naprawić? Czy roślina się odpije, czy trzeba wymieniać?
Jeżeli w ogóle chodzi właśnie o uszkodzenia pozimowe, no tu mamy szereg różnych objawów i jakby trzeba być świadomym, że im roślina jest bardziej ciepłego klimatu, z cieplejszych rejonów klimatycznych sprowadzona do nas, tym jest mniej odporna i to ewidentnie jakby w tym roku widzimy, że i śnieg był problemem, i mróz był problemem i to, że długo na początku nie mieliśmy śniegu i właściwie ziemia nie zamarzła i rośliny nie zostały wprowadzone w okres spoczynku tak, jak to powinno być jakby w naturze, kiedyś było czymś naturalnym, tak, że pierwsze były przymrozki, mrozy, ziemia przymarzała, potem spadało trochę śniegu, potem coraz więcej, jakby stopniowo wszystko szło swoim rytmem. W tym roku nie mieliśmy tego, więc mieliśmy na początku niezamarzniętą ziemię, ciepłą zimę, dżownice na wierzchu, to ja zawsze mówię, że to już jeszcze zimy nie będzie, bo dżownice są na wierzchu, a się okazało, że spadło bardzo dużo śniegu i że był ten mróz i jakby korzenie roślin nie zostały wprowadzone w okres spoczynku, bo one powinny jakby poczuć zamarznięty grunt i później dopiero ta zima powinna następować, czego nie mieliśmy. I niestety mamy wiele tych strat i taka podstawowa rzecz, którą spotykamy, to są niestety wymarznięcia pozimowe. Mimo, że to nie były jakieś makabryczne temperatury, ale mamy te wymarznięcia i poprzymarzałe rośliny. I widzimy, że pędy mamy brązowiałe, szczególnie widzimy to u róż, już jakby diagnozowaliśmy wczoraj, jest bardzo dużo róż zmrożonych, takich, które nawet rosły po kilkanaście lat, bardzo odpornych odmian, wszystkie róże pnące bardzo ucierpiały. Też mamy poskręcane brązowe liście na rododendronach, ewidentnie wymrożone. Mamy też rośliny wysmalone przez słońce, czyli mamy taki problem, że rośliny miały suszę fizjologiczną, czyli jakby no były jednak trochę tych słonecznych dni i liście zostały wysuszone tym słońcem. Rośliny jakby nie miały możliwości pobrania składników, nie miały możliwości pobrania wody. Teraz znowuż mamy poparzenia pozimowe, czyli tak jak mówiłam o wyparzonych trawnikach, że była bardzo duża warstwa śniegu, duża warstwa lodu i rośliny zwyczajnie się dusiły pod tym śniegiem, pod tym lodem, zaczęło już być ciepło, a jeszcze jakby ten śnieg blokował przepływ powietrza, no i niestety mamy takie szaro-bure liście i mamy, szczególnie to na trawnikach widać, że no bardzo brzydko to wygląda i jeżeli korzenie roślin są żywe, też wczoraj miałam takie pytanie, czy uratujemy trawnik, tak? Jeżeli korzenie trawy, czy rododendronu, czy innych roślin, na przykład róż, jeżeli są żywe, no to wiadomo, że roślina powinna jakby się zregenerować, szczególnie rośliny, które rosły więcej lat niż kilka miesięcy, tak, jeżeli się ukorzeniły, no to one powinny się zregenerować. Jeżeli korzenie zostały też wyparzone, bo też tak może być, no to niestety trzeba będzie odsadzać nowe sadzonki i nowy trawnik odsiewać. Też był problem, chociaż rzadszy, z wysadzaniem roślin, czyli wypychało rośliny do góry. Mieliśmy taką sytuację, że jednak były miejsca, gdzie ta ziemia właśnie wypychała sadzonki, szczególnie jak były rośliny nowo posadzone albo rośliny, które jakby wcześniej rosły w torfie, w doniczkach były jakby w ziemi torfowej, a później trafiały do ziemi gliniastej i nie zostały jakby te dołki jakoś szczególnie zaprawione albo rzeczywiście taka surowa glina, no to niestety rośliny były wypychane na wierzch i to można zobaczyć, że to zamarzanie jakby gruntu i potem wypychanie, widać, że wystają dosłownie z 2 centymetry, ta bryła korzeniowa wystaje nad poziom. Można jakby to uregulować, tak, bo należałoby podsypać jakoś, też obejrzeć, jaka jest ta ziemia wkoło, obsypać, dosypać, może trochę zagłębić tą roślinę, może podkopać i zagłębić. No tu też to widzimy.
Za chwilę porozmawiamy, co robić w takiej sytuacji, a jeszcze też o innych rzeczach, które spotkały nasze rośliny tej zimy. Projektantka ogrodów Anna Mitrosz jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, co po zimie dzieje się w ogrodach, na balkonach, na tarasach, a także i u roślin domowych. Mówiliśmy o tym, że w ogrodach jest rzeczywiście dużo szkód, bo zima była bardzo trudna. Mówiliśmy o przemarznięciach, o wysuszeniach, o połamaniach. No nie mówiliśmy jeszcze o pęknięciach, bo to też jest charakterystyczne dla takich mrozów i takiej zimy.
To często zauważamy na pniach drzew owocowych i w ogóle na pniach młodych drzew szczególnie, chociaż starsze drzewa też nie są na to odporne. Problem jakby polega na tym, że w ciągu dnia, kiedy mamy słońce, nagrzewa nam się pień drzewa, natomiast później spadająca temperatura powoduje obkurczanie kory, skórki i następuje pękanie, bo jakby wnętrze drzewa jest już nagrzane, a skórka już jest szybko, gwałtownie chłodzona. I te pęknięcia są bardzo szkodliwe dla drzew, dla krzewów, ponieważ właśnie o takiej porze jak teraz wnikają tymi pęknięciami patogeny, szczególnie choroby grzybowe, szczególnie choroby takie martwicowe, gnilne, które no, zniszczą nam drzewo, więc tu, jeżeli te pęknięcia zauważamy, no to warto je zesmarować pastą ogrodniczą, maścią ogrodniczą. Takie stare sposoby to może być, kiedyś mówiłam o tym, węgiel drzewny. Natomiast żeby w ogóle uniknąć pęknięć mrozowych, kiedyś bielono pnie drzew i to było właściwe. Teraz jakby coraz rzadziej, gdzieś to zapominamy o tym. Natomiast bielenie pni drzew, które wykonywało się w styczniu wapnem ogrodniczym, jak najbardziej, może to być też farba emulsyjna, jednak wapno jakby jest zdrowsze, bo wapno też odkaża, zabija zimujące wszystkie formy przetrwalnikowe. No i mamy w tym roku też niestety pęknięcia, mamy na drzewach.
Jak sobie poradzić z tym wszystkim? Powiedzieliśmy trochę, że to można pobielić wapnem, że można poprawić to okopczykowanie. Jeśli chodzi o trawnik na przykład, to czy poczekać, aż jeszcze potwierdzą się nasze przypuszczenia, czy już trzeba działać w tej chwili?
Powiem tak szczerze, ja dzisiaj oglądałam trawnik i te, które gdzieś tam po drodze udało się zobaczyć i nasz trawnik. I wydaje się, że jeszcze jest za wcześnie, ponieważ jakby ziemia do końca nie rozmarzła. Jeszcze są takie miejsca, że
jeszcze śnieg nawet leży.
Tak, i śnieg. I jakby można byłoby już spróbować na przykład zastosować środki przeciwgrzybiczne, tylko prawdę powiedziawszy, jeżeli jest tak mokro, to nie do końca to zda egzamin. Więc myślę, że jeszcze chwilę poczekać, aż odrobinę zacznie się zielenić. Odrobinę. I wtedy zacząć jakby działać, więc tutaj będzie i wertykulacja, tak, i wygrabianie, i no i opryski niestety przeciwgrzybiczne. Jeśli się da, to unikamy, ale wygląda to słabo, prawdę powiedziawszy, jest dużo pleśni pośniegowej.
Czyli w ten sposób chronić. A co na przykład, co jest takie niegroźne, zmiany, które są jakby normalne, czym się nie powinniśmy niepokoić?
Szereg roślin, a właściwie trzeba powiedzieć, że wszystkie zimą zielone rośliny chronią się przed wyparowywaniem wody, zmieniając odcień liści. Często liście fioletowieją, brązowieją, szpilki również zmieniają kolor. Jak Państwo się przyjrzą, to mamy na przykład tuje, które się robią fioletowe czy brązowe na zimę. I to jest bardzo dobre dla roślin, bo chronią się przed światłem, przed odparowywaniem wody. Część liści zimą zielonych zwija się, żeby uchronić przed odparowywaniem nadmiernym, czyli żeby zostawić jakby tą warstwę taką ochronną, skręcają liście w tą część spodnią, tak? Czyli to rododendronu widzimy, takie liście stają się rurkowate, po to właśnie, żeby nie odparowywać wody. Część liści w ogóle, czy szpilek zmienia odcień z zielonego na żółty. Tu mamy szereg pięknych sosen i kosodrzewin, które właśnie zimą są żółte, więc wręcz takie świecące. Część staje się pomarańczowa i to jest właściwe. Natomiast w takiej chwili jak teraz warto zobaczyć, czy my mamy wilgotne stanowisko pod tymi roślinami zimą zielonymi, czy nie. Bo rzeczywiście było dużo śniegu, ale okazuje się, że są też miejsca, w których jest sucho, szczególnie na takich działkach piaszczystych. Widzimy, że jednak nie był to taki duży napływ tej wody. I tu już warto podlać rododendrony, jeżeli mamy na ziemi suchej, takiej właśnie piaszczystej, działki leśne też, gdzie jest dużo drzew, należałoby już podlać te rośliny, sprawdzić, jak sytuacja wygląda. Część roślin też w okresie zimowym wytwarza pąki kwiatowe. Te pąki właściwie są już wytworzone wcześniej, ale nabierają i gdzieś tam rosną. Widzimy, że już nabrały pąki magnolii. Też widzimy drzewa owocowe. Już to dzisiaj obserwowaliśmy, że też już te pąki są takie nabrane. Czyli właściwie już tą wiosnę mamy i rośliny już czują, zmieniają się.
Mówimy o tym, że było dużo śniegu, dosyć długo się ten śnieg utrzymuje, ale mówi Pani, że są miejsca, które są suche, tak. Bo ornitolodzy na przykład cieszą się z tego, że wreszcie nie będzie suszy. Czy w ogrodzie też nie będzie suszy?
Nie jestem taka pewna, dlatego że jak mamy właśnie takie działki piaszczyste, no to muszę przyznać, że ten deficyt wody chyba drzewa nadrobiły na wiosnę, bo właściwie no nie wydaje się być, żeby było mokro. Na ziemi gliniastej albo w takich ogrodach, w których były nawodnienia, no to rzeczywiście nie jest źle, nawet bym powiedziała, że jest dość mokro. Natomiast na działkach piaszczystych, leśnych, absolutnie tej wody nie ma dużo. Wręcz wydaje mi się, że te drzewa leśne nadrobiły i ściągnęły tą wodę. Nie jest mokro.
Też mieliśmy taką sytuację, zresztą co roku mamy taką sytuację, że rośliny kwitną w ciągu zimy. I to jest dziwne, co się dzieje z tymi roślinami, czy one trochę wariują?
To się zdarza i jakby zdarzają się pojedyncze takie właśnie sytuacje, gdzie rzeczywiście one zakwitają. Tu dużo rzeczy ma wpływ. Nam się wydaje, że to tylko słońce i woda. Niestety też rośliny mają albo stety hormony i różne sytuacje mają wpływ. Jeżeli rośliny przeszły wcześniej okres spoczynku, jeżeli były na przykład przesuszone, to się nam zdarza często na jabłoniach rajskich, że jeżeli były wcześniej przesuszone, to zaczynają wariować i kwitną w momentach albo pojedyncze kwiaty, czy na śliwkach pojawiają się wtedy, kiedy nie powinny. Jeżeli roślina jakby zmienia naturalny rytm wzrostu, no to wiadomo, że coś jest nie tak i trzeba byłoby zaobserwować, co było powodem, żeby jakby uniknąć takich sytuacji. Natomiast jeśli to są gatunki nasze, czyli takie, które występują we wschodniej Europie, to nie należy się tym przejmować. Warto na przykład zastosować środki, takie biostymulatory jak Asashi albo mikroorganizmy, które wspomagają siłę i jakby zdrowotność roślin, no to warto zastosować i przy przemrożeniach i przy roślinach, które kwitły nie w niewłaściwym momencie. Natomiast jakby tu dużego wpływu nie mamy. Warto unikać skrajnych sytuacji i w ten sposób jakby będziemy zapobiegać takim zachowaniom roślin.
Czyli roślina wróci do swojego normalnego rytmu, sama sobie jakoś z tym poradzi.
Powinna.
Przy naszej ewentualnie niewielkiej pomocy, ale powinna sobie poradzić. Za chwilę porozmawiamy o balkonach i tarasach, chociaż jeszcze będzie też o roślinach, które można akurat teraz posadzić w ogrodzie. Gościem w Ekosferze jest projektantka ogrodów Anna Mitrosza. Rozmawiamy o roślinach po zimie, które już chcą żyć i już zaczynają nam, no nawet niektóre kwitnąć. No właśnie, mówiliśmy w tej chwili o ogrodach, o tym, co się dzieje z roślinami. Ogród nawet już w marcu może stać się piękny i cieszyć radością, a my potrzebujemy bardzo tych kwiatów, tych kolorów. Jakie pierwsze kwiaty na przykład jeszcze w marcu można już sadzić?
Na pewno ciemierniki, helioborusy, właśnie ciemierniki kwitną jakby w stanie naturalnym, kwitną już w lutym. I u nas też się pojawiają takie sadzonki właśnie podpędzone ciemierników, które jak najbardziej możemy sadzić do donic i później wysadzać do ogrodów. One świetnie zimują w ogrodach, zresztą często stosujemy, bo są wcześniejsze od krokusów i od przebiśniegów, co jest w ogóle fascynujące, tak, bo one już w lutym mają pąki, nawet tej zimy gdzieś tam pod drzewami, gdzie tego śniegu nie było dużo, to już były pąki. Polecam bardzo ciemierniki, piękne skórzaste liście, piękne kwiaty, bardzo długo kwitnące i tu mamy też rozpiętość barw dużą, bo od białych przez bordowe, czarne, zielone, przepiękna roślina i dobrze wygląda i w donicach, i w gruncie. No oczywiście bratki, tak, bratek jest rośliną dwuletnią, więc jest wysiewany rok wcześniej, przedawane są sadzonki jakby kolejnego sezonu, już z kwiatami. I bratki są cudowne, ponieważ nawet jak są mrozy, to w nocy tracą jakby ten turgor, stają się, takie wrażenie mamy, że są sparzone, ścięte, natomiast słoneczko się pojawia, one znowuż pięknie kwitną i właściwie zaczynają kwitnąć już od marca i będą kwitły do czerwca i tu mamy dużą rozpiętość kolorów. Mamy też bratki o małych kwiatuszkach, takie miniaturowe, które właściwie bardziej przypominają fiołki niż bratki i będą kwitły cały sezon. Oczywiście pierwiosnki, niezawodne prymulki, które nasze babcie, nasze mamy od dawien dawna miały w ogrodach i prymule świetnie w donicach wyglądają, na tarasach, w koszach, na parapetach i też fantastyczne do ogrodów i tu mamy też dużą rozpiętość odmian od takich podstawowych, które kwitną bardzo wcześnie, do tych, które kwitną do czerwca. Bardzo dobra roślina, zresztą też mamy chroniony pierwiosnek lekarski tutaj na naszym terenie. Uważam, że to bardzo wartościowa rzecz. No i cebule. Te cebule, które posadziliśmy jesienią, będą zaraz kwitły, ale możemy też kupić podpędzane, tak? I te hiacynty też będą świetnie wyglądały w skrzyniach, w donicach, właśnie przed domem. I na zewnątrz dużo dłużej utrzymują kwiaty i tą świeżość. No i oczywiście piękny zapach, który wita przy wejściu. Więc wszystkie cebule wiosenne jak najbardziej możemy sadzić do donic, do skrzyń i możemy później je przesadzić do ogrodu. Jeżeli wykonamy to przesadzenie od razu po przekwitnięciu, to one powinny nam zakwitnąć następnego roku. No zwykle to kwitnienie po tym pędzeniu jest słabsze, tak, bo wiadomo, że roślina została jakby mocno taka stymulowana, żeby intensywnie kwitła, ale rzeczywiście one kwitną ponownie. Fantastyczne w ogóle takie kompozycje można na tarasach, na balkonach, w ogrodach tworzyć razem z krzewami. Warto zwrócić uwagę na pędy teraz właśnie wiosenne. Drenie mają przepiękne pędy. Też już wierzby mają pączki, kwiatuszki, czyli te kotki. I naprawdę można cudowne kompozycje stworzyć z iglakami, z tymi roślinami kwitnącymi do naszych donic i później przenieść do ogrodu.
Bo to są rośliny, które można właśnie na tarasie, takim odkrytym tarasie, one tam nie zmarzną, bo w domu im będzie jednak za ciepło,
za
prawda?
Za ciepło, tak. W domu to wiemy, że ten tulipan to jest tydzień czasu. Natomiast wysadzony na taras czy do ogrodu może być 3 tygodnie piękny, nawet do miesiąca. Myślę, że warto w ogóle jakby wydłużać te ogrody, przenosząc je właśnie na tarasy, na balkony.
Mówimy o tym, że już w marcu może być piękny ogród nasz, możemy już cieszyć się kwiatami. Ogród i nie tylko ogród, bo już właśnie weszliśmy na balkony, tarasy, te miejsca, które są bliżej nas, czyli wszystkie krokusy, bratki, pierwiązki, tego sporo jest, tulipany, tak, hiacynty, sporo jest tych kwiatów, które
bardzo
możemy
dużo
mieć już teraz.
I jeszcze wrzośce dochodzą i ciemierniki i tak naprawdę większość bylin ogrodowych wiosennych jak najbardziej może rosnąć w pojemnikach. One mają takie systemy korzeniowe, że bardzo dobrze wytrzymają w pojemnikach.
A te późniejsze kwiaty już powinniśmy się przygotowywać, czy na razie spokojnie czekamy do zimnych ogrodników tak zwanych?
Na pewno jakby wcześniej warto zaplanować, tak? Zaprojektować, przemyśleć, poobserwować, ile mamy słońca, czy nie mamy przeciągów. Też przemyśleć, ile możemy czasu poświęcić, czy chcemy podlewać 2 razy dziennie, czy co 2 dni. Więc jakby warto przeanalizować sytuację. Natomiast jeżeli chodzi o sadzenie tych roślin bardziej egzotycznych, typu begonia, fuksja, czy pelargonia, to czekamy do zimnych ogrodników. Jakby przyjmujemy, że po 15 maja jest bezpiecznie. Były lata, że rzeczywiście już na początku kwietnia można było sadzić kwiaty właśnie te bardziej egzotyczne. Nawet pelargonie bardzo dobrze zdawały egzamin. Natomiast mamy opóźnioną wiosnę i zdecydowanie czekamy do ogrodników. Cieszymy się tymi kwiatami, które mogą, jakby są bardziej tolerancyjne co do temperatury, czyli na przykład bratki. A kwiaty takie pełniejsze, obficie kwitnące, egzotyczne, czy typu właśnie begonia, fuksja, pelargonia, niecierpek, surfinia, również lobelia, aksamitki, żeniszek. Z tym czekamy do momentu właśnie, kiedy będzie zdecydowanie ciepło, kiedy przymrozki miną. Natomiast możemy do tych naszych wcześniejszych nasadzeń cebulowych, tak jak wspominałam wcześniej, dodać trochę krzewów, trochę pnączy. I tu na przykład bluszcz czy bukszpan to są krzew i pnącze, które jest mrozoodporne. Można te kompozycje właśnie takie stworzyć już teraz i później wymienić te cebule, które już przekwitną, na kwiaty jednoroczne, obficie kwitnące.
A jeśli chodzi o zioła, bo my lubimy też na balkonie sadzić zioła, czy na razie sadzimy je jeszcze w domu, czy już powoli, no bo czasem to słoneczko jest takie spore na ten balkon.
Jeśli to są zioła, które botanicznie u nas występują, czyli dziko występują u nas, typu na przykład mięta, oregano, czy macierzanka, czyli tymianek i tego typu zioła, możemy jakby hartować i możemy mieć je wcześniej, natomiast jeszcze nie teraz, bo te mrozy jednak zetną liście. Natomiast tak jak wspomniałam, te, które botanicznie u nas rosną, występują, możemy już sadzić w kwietniu. Z tym, że musimy też wiedzieć, skąd pochodzi sadzonka. Jeżeli to była sadzonka od naszych ogrodników, która była zahartowana w jakimś tunelu foliowym zewnętrznym, tak, niespecjalnie jakoś mocno ogrzewanym, to te mięty wytrzymają. Natomiast jeżeli to jest piękna, wykarmiona, tłuściutka sadzonka z supermarketu, to nawet mięta niestety umrze przy temperaturze 5 stopni. Więc tak naprawdę w zależności od tego, w jakiej formie, z jakiego źródła mamy sadzonki, część ziół możemy sadzić w kwietniu, natomiast zioła takie typowo południowe, jak rozmaryn czy bazylia, to sadzimy po zimnych ogrodnikach, czyli po 15.
A pomidorki czy papryka to są też coraz bardziej popularne na tarasy czy ogrody, balkony, rośliny, też raczej po 15, bo to są wyjątkowo ciepłolubne.
Tak, zdecydowanie po 15, ale możemy, jeżeli chcemy się pobawić, to możemy wysiać, właśnie teraz jest dobry moment, po 20 marca możemy wysiać nasiona pomidorków, paprykę może trochę wcześniej było rozsądniej wysiać, bo ona dłużej kiełkuje. Możemy wyhodować z nasion maleńkie właśnie sieweczki, później je przepikować, posadzić do większych doniczek wewnątrz w domu i też posadzić do skrzyń, do donic, na tarasy, na balkony po 15. Po 15 maja, w przypadku takich warzyw właśnie jak papryka czy pomidor, ważne jest to, żeby miały dużo słońca. To w ogóle jest podstawowa rzecz, tak? Czy hodujemy siewkę, czy chcemy mieć na tarasie. Południowcy lubią słońce i właśnie to jest pomidor, to jest papryka, to jest bazylia, to jest właśnie rozmaryn. Te rośliny, też lawenda fantastyczna, one potrzebują dużo słońca. Możemy też wyprodukować samemu rozsadę ogóreczków, melonów, różnego rodzaju roślin jadalnych, natomiast trzeba wiedzieć, że jakby musi być właściwa proporcja między temperaturą a ilością słońca. Często w domach mamy za wysokie temperatury i te sieweczki są takie wybiegnięte, mają chude, długie łodygi. Chyba jednak rozsądniej kupić od naszych ogrodników, czy na giełdzie, czy w sklepie ogrodniczym, czy w ogóle u producenta. Wtedy mamy jakby tą sadzonkę zdrową, zahartowaną, przygotowaną we właściwym podłożu. Natomiast swoje własne sieweczki, to jest w ogóle wspaniała sprawa, że można je wyhodować, natomiast musimy wiedzieć, że trzeba je hartować, nie można ich przesuszać, musimy też pilnować, żeby nie wybiegały, czyli muszą być z tej strony słonecznej wystawione, z drugiej strony też nie może się nagrzewać ten parapet do plus 40, bo będą wiotkie liście, więc jakby tutaj można się tym bawić, fantastyczna sprawa, ale warto wiedzieć o tych zasadach właśnie, o tym, żeby hartować, żeby nie przesuszać, nie przelewać. Polecam mimo wszystko właśnie te sadzonki od ogrodników.
Za chwilę porozmawiamy o roślinach domowych i jeszcze o roślinach, które warto mieć na cmentarzu na przykład. Rozmawiamy w Ekosferze dziś o roślinach po zimie, o wszystkich roślinach, bo i ogrodowych, balkonowych, domowych. Właśnie będziemy mówić za chwilę o domowych. Gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Zanim powiemy jednak o roślinach domowych, to jeszcze dodajmy parę rzeczy, bo mówiliśmy o tym, że po ogrodnikach, zimnych ogrodnikach, czyli gdzieś tam połowa maja, dopiero powinniśmy się zainteresować warzywami, które ewentualnie chcemy mieć na balkonie, chociaż się sieweczki można już w tej chwili wysiewać i w domu tam o nie zadbać, ale też te roślinki trzeba nawozić.
Z nawozami to jest właśnie taka złożona rzecz, o której warto wiedzieć, że podstawowa jakby sprawa to, jeżeli chcemy mieć warzywa, które będziemy spożywać, to unikamy chemii, tak? I unikamy nawozów mineralnych. Więc tu warto jakby zaopatrzyć się wcześniej w nawozy organiczne i przyszykować ziemię w taki sposób, żeby jednak ona była żyzna. I tu warto używać kompostu, warto używać obornika granulowanego, żebyśmy nie truli siebie chemią, tylko właśnie, żebyśmy mieli te nawozy takie organiczne z natury. Warto też pomyśleć wcześniej o naparach czy o gnojówkach, które gdzieś tam możemy przyszykować i używać, ponieważ jakby wszystkie rośliny, które owocują, tu pomidor czy papryka, albo takie, które wytwarzają dużą ilość tej masy zielonej, typu na przykład pietruszka, one będą dużo też potrzebowały składników pokarmowych i tu warto zadbać właśnie, tak jak mówię, żeby ziemia była albo kompostowa, albo z dodatkiem obornika, albo żebyśmy korzystali z biohumusów, czyli z takich nawozów, które powstały na bazie składników naturalnych. No i tak jak wspomniałam, właśnie gnojówki z żywokostu czy z pokrzywy. One bardzo korzystnie wpływają na rośliny, stymulują wzrost, jakby też zapewniają większą ilość pozytywnych mikroorganizmów, no i przez to my mamy lepsze te owoce i warzywa.
No to porozmawiajmy teraz o roślinach domowych. To akurat jest ten czas, kiedy powinniśmy zadbać o te rośliny domowe trochę więcej, bo one już są po zimie, one są wymęczone, co prawda nie miały na sobie śniegu, ale miały kaloryfery, mniejszą wilgotność, krótki dzień. Co się dzieje właśnie z roślinami domowymi?
Marzec jest taki najlepszy moment do przesadzania roślin. Właściwie wypadałoby zrobić taki przegląd, trochę jak przegląd samochodu, obejrzeć nasze rośliny właśnie domowe, obejrzeć rośliny na parapetach i wolno stojące. I to jest właśnie o tyle dobry moment, że wszystko budzi się do życia i rośliny domowe też czują wiosnę, jeśli możemy mówić, że czują gdzieś tam, czują tą ilość większą światła, też zmiany i ciśnienia i hormony budzą się i to jest doskonały moment na przesadzanie, czyli przeglądamy stan roślin, oczyszczamy z suchych części, sprawdzamy, czy nie wdał się przędziorek zimą, zwiększamy ilość wody dostarczanej, dodajemy więcej nawozów, czyli już nie co miesiąc, a co 2 tygodnie, można nawet co tydzień połową dawki. Jak obserwujemy rośliny, to też jakby widzimy, że z czasem doniczka staje się za ciasna, czyli jakby masa zielona, którą widzimy, jest niewspółmierna do ilości korzeni. Częstym takim też efektem tej dużej ilości korzeni w donicy jest to, że woda przelatuje, że jakby nie widzimy w ogóle, żeby woda się zatrzymywała, tylko przelatuje. Bo się okazuje, że często cała donica jest wypełniona już korzeniami i właściwie nie ma co sięgnąć tej wody. Więc jakby warto ustalić sobie właśnie taki dzień, przyszykować donicę, najlepiej rozmiar większy, ewentualnie 2 rozmiary, bo nie zawsze da się, tylko o rozmiar przyszykować właściwe podłoże i rośliny poprzesadzać. Przed przesadzeniem warto też roślinę podlać, czyli nie przesadzamy suchej bryły korzeniowej do wilgotnej ziemi, bo będzie problem, nie nasiąknie równomiernie, czyli albo zanurzamy donicę w wodzie na jakiś czas, na pół godziny, żeby nasiąkła roślina dobrze wodą i później przesadzamy do donicy rozmiar większej, uzupełniamy żyznym podłożem i lekko podlewamy, czyli tu już jakby nie wstawiamy po posadzeniu do wody, tylko przed posadzeniem. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby nasze donice miały otworki, czyli żeby było miejsce, którędy będzie mogła woda wypłynąć, ale też żeby powietrze mogło krążyć. Teraz się często o tym zapomina, ale bardzo ważny jest drenaż, czyli musi być otwór i właściwie potrzebne są te kamyczki, czy tłuczona doniczka, czy karamzyt na spodzie donicy, żeby raz, żeby woda odpływała, dwa, żeby korzenie mogły oddychać, bo często sobie nie zdajemy z tego sprawy, że roślina oddycha też i właśnie korzeniami w dużej mierze. W ogóle rośliny przesadzamy co 2-3 lata. Jeżeli to są stare rośliny, które mają już tak duże donice, że jest to problem, żeby przesadzić, to wymieniamy wierzchnią warstwę w donicach. Taką wymianę też stosujemy w przypadku roślin na tarasach czy balkonach. Jeżeli są rosnące tuje, kosodrzewiny albo drzewa liściaste, brzuski, to wymieniamy tą wierzchnią warstwę do momentu, do którego widzimy, że są takie już grubsze korzenie, takie statyczne, które utrzymują roślinę. Tych nie naruszamy. Czyli wymieniamy tą wierzchnią warstwę i tak jak wspomniałam, nawozimy. W przypadku roślin domowych to najczęściej stosujemy nawozy właśnie rozpuszczalne w wodzie. Natomiast w przypadku już tych roślin tarasowych możemy już w tej chwili, jest jeszcze wcześniej, ale też już możemy używać nawozów mineralnych czy nawozów organicznych, bo zanim one się jeszcze rozpuszczą, zostaną wchłonięte, to jeszcze mamy na pewno z 3 tygodnie do tego momentu. Jeżeli jeszcze myślimy w ogóle o przesadzaniu, to warto wiedzieć, jakiej gleby, jakiego podłoża potrzebuje dana roślina. Najczęściej kupujemy taką ziemię uniwersalną, a trzeba wiedzieć, że na przykład kaktusy czy sukulenty wymagają większej ilości piasku albo keramzytu, wręcz jakiegoś grysiku, żeby było więcej powietrza, żeby woda nie stała. Natomiast na przykład skrzydłokwiat lubi taką ziemię, która utrzymuje dużo wilgoci, dużo tej wody wymaga. Woli stanowiska cieniste i bardziej wilgotne, więc tu przesadzając roślinę musimy podejść indywidualnie do roślin. Też warto przy okazji właśnie przesadzania roślinę wykąpać, oczyścić z suchych liści, z suchych pędów, zajrzeć pod liść, obejrzeć łodygę, obejrzeć korzenie. Zdarza się też dość często, to przy storczykach też widzimy, przy falenopsisach, że są podlewane i zagniwają korzenie. Więc wszystko to, co jest na przykład jakieś takie zmienione, ma niewłaściwy kolor, niewłaściwy zapach, to wszystkie te elementy usuwamy. I tak jak wspomniałam o storczyku, to już wiemy o tym na pewno, że wymaga innego podłoża, nawet nie ziemi, tylko podłoża, więc to wszystko jest jakby istotne, jeżeli chcemy mieć efekty, tak, w hodowli, w uprawie roślin, to musimy podchodzić do nich indywidualnie, znając ich potrzeby.
A jeżeli na przykład mamy ziemię i zmieniamy ziemię, to czy my możemy wykorzystać tą starą ziemię, czy ta stara ziemia już jest tak wyciśnięta z tych substancji odżywczych, że lepiej taką ziemię wyrzucić i nie mieszać jej na przykład z taką ziemią tą do zamienienia?
Jeżeli myślimy o skrzyniach balkonowych, gdzie i tak ta ziemia jakby znajduje się w tych skrzyneczkach sezon, dwa, na pewno nie dłużej i wiadomo, że tu mamy bardzo takie silne nawożenie, to częściowo możemy tą ziemię jakby zatrzymać, bo też często jakby nie sposób wręcz wnosić na górę takiej ilości ziemi, więc ją, tą ziemię jakby uzdatniamy, dodajemy nawozów, mieszamy z ziemią najlepiej taką już profesjonalną do konkretnych gatunków, jak do surfini, to do surfini, jak do pelargonii, to jakby nie dawajmy już do innych. I częściowo możemy zatrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny domowe, doniczkowe, to raczej bym wymieniła całą, tą, która nawet gdzieś tam się obsypała, już bym jej nie używała, ponieważ rośliny wewnątrz jakby cały rok funkcjonują w tej ziemi, czyli zużywają ją bardzo intensywnie, tak? Często nawet jak przesadzamy, to na pewno Państwo obserwują, że ta ziemia jest jak proch, tak? Jak już przesadzamy rośliny, to właściwie wysypuje nam się trochę prochu, nawet nie takiej strukturalnej ziemi. Więc tu bym raczej wymieniała całą. W przypadku skrzyń takich balkonowych, gdzie jest ta duża zmiana roślin, gdzie jest duże nawożenie, gdzie ten okres wegetacji trwa około pół roku, to myślę, że można część ziemi zostawić.
To powiedzmy jeszcze na koniec o kwiatach na cmentarze, bo coraz częściej na cmentarzach właśnie nie ustawiamy kwiatów sztucznych, tylko sadzimy rośliny. Oczywiście są to rośliny najbardziej charakterystyczne, czyli jakiś bluszcz, wrzosy, czy teraz na przykład można coś posadzić na cmentarzach.
Obecnie jakby zauważamy taki trend, że w cmentarzach właściwie sadzi się coraz więcej ogrodowych roślin, typowych ogrodowych, czyli wprowadza się te gatunki, które widzimy w ogrodach. Natomiast jakby od dawien dawna sadzono w pięknych misach, w donicach, w różnego rodzaju dzbanach rośliny kwitnące i w tej chwili to zdecydowanie bratki, zdecydowanie wrzośce, czyli wrzośce, które kwitną wiosną, a wrzosy jesienią. One będą i dobrze wyglądały i wrzosiec i wrzos będzie znosił stanowiska właśnie takie cmentarne, czyli gdzieś tam duża ilość słońca i w przypadku wrzosu właśnie mała ilość wody. Jak najbardziej mogą być to też byliny cebulowe, hiacynty, krokusy, żonkile, tulipany, ponieważ to jakby budzi nadzieję i zawsze gdzieś te serce inaczej podchodzi, tak? Jeżeli widzimy, że jest ta nadzieja, ta wiosna. Więc tak, natomiast od dawien dawna zawsze sadzono jakby na cmentarzach takie rośliny, które się uznaje za symbole wieczności. Tutaj mamy właśnie cis, mamy bluszcz i mamy bukszpan, czyli to są rośliny zimą zielone, długowieczne, jak najbardziej. No i oczywiście tuje, gdzieś te tuje u nas często właśnie są spotykane na cmentarzach, natomiast warto sadzić formy karłowe, czy już nie te, które rosną tuja, która będzie miała 7 metrów i będzie później problemem. Natomiast warto sadzić formy skarlone, czyli takie, które rosną w formie kuli, albo w formie dysku, albo kolumny. Na pewno iglaki są o tyle dobre, że nie wymagają dużo wody i są tolerancyjne właśnie na przeciągi, na słońce, więc w przypadku cmentarza to zdaje egzamin. No i wszystkie rośliny jakby zimą zielone kojarzą nam się z długowiecznością. Natomiast, tak jak wspominałam, przenosi się rośliny ogrodowe teraz na cmentarze, więc widujemy już i rododendrony, i derenie, i rośliny o kolorowych owocach. I to jest też łączone właśnie z jałowcami płożącymi, które świetnie zdają egzamin jako rośliny okrywowe. No i mamy teraz trend na rośliny takie sukulentowe, czyli wszystkie rośliny, które gromadzą wodę w liściach, czyli rozchodniki, rojniki, rośliny skalne, jest jakby powrót i w ogrodach, i też do wnętrz są używane właśnie te rośliny o skórzastych, grubych liściach i również na cmentarzach.
I czekamy teraz na to, aż przyroda wybuchnie tą zielenią i każdy kolor nas cieszy, oby to jak najszybciej się stało. Gościem w Ekosferze była dziś projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Kolejny program za tydzień, Aneta Gała-Burda. Już zapraszam.